Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest poseł Marek Tas, przewodniczący lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie.
Dzień dobry państwu, witam panie redaktorze.
Panie pośle, czy pan zaskoczony? Może ja pana zaskoczę, a może nie. No, Ministerstwo Finansów kończy pracę nad projektem budżetu na przyszły rok, a w najbliższy wtorek dokumentem ma się już zająć Rada Ministrów. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że będzie to szczególnie ciekawy dokument, bo mimo realizacji obietnic Prawa i Sprawiedliwości w ramach piątki Kaczyńskiego dochody mają w pełni równoważyć wydatki. Po raz pierwszy od około 30 lat budżet państwa ma nie być na minusie. Nie zadłużamy się.
No, zaskoczony nie jestem, bo te informacje już wczoraj krążyły, tak? Także zapowiedź wydania Rzeczpospolitej i informacja również o tym projekcie budżetu. No, myślę, że jest to naprawdę dobry prognostyk. To jest też wynik działania Zjednoczonej Prawicy. Rzeczywiście taką propozycją budżetu ucieramy nosa wszystkim oponentom, przede wszystkim totalnej opozycji, która zapowiadała wielokrotnie katastrofę, zarówno w 2015 roku, nim objęliśmy.
I chyba w każdym kolejnym.
I w każdym niestety kolejnym roku, łącznie ze słynnym pieniędzy nie ma i nie będzie, tak, ministra Rostowskiego, ale też wszyscy inni analitycy, łącznie z guru ekonomicznym opozycji Leszkiem Balcerowiczem, wieszczyli jedną wielką katastrofę, a tutaj mamy uzdrowienie finansów publicznych, mamy olbrzymie transfery społeczne. No, jak się okazuje, po prostu nie będzie deficytu.
No, jeżeli się okaże to potwierdzone jutro na Radzie Ministrów, czy Ministerstwie Finansów jutro to potwierdzi, to faktycznie duży, nie wiem, nazwę to chyba strzałem takim mocnym, myślę, że to będzie gdzieś w mediach się pojawiało, bo sprawa właśnie mniejszego PIT-u w przyszłym roku, 500+ na pierwsze dziecko wchodzi w tym, ale w przyszłym roku obejmie cały rok, więc budżet się będzie musiał z tym zmierzyć. Będzie prognozowane spowolnienie gospodarcze, zwłaszcza też w Unii Europejskiej, czy u naszych sąsiadów, gdzie on oscyluje w blisko zera. Czy warto się w takim razie samoograniczać, jeśli chodzi o budżet państwa?
Nie, ale ja myślę, że właśnie dlatego, że jesteśmy w Europie liderem wzrostu gospodarczego, liderem wzrostu PKB, gdzie w Polsce, mimo rzeczywiście dużego spowolnienia w państwach starej Unii, my dynamicznie rozwijamy gospodarkę, to no, tym bardziej właśnie w takim czasie należy równoważyć z jednej strony budżet, z drugiej strony to cały czas podkreślamy. Wzrostem gospodarczym dzielimy się ze społeczeństwem. Dzięki tym naszym reformatorskim działaniom związanym z uszczelnieniem systemu podatkowego chociażby i tymi dużymi wpływami do budżetu, które z tych działań się wzięły. No oczywiście one, te wpływy do budżetu wynikają też z tego tempa rozwoju gospodarczego. To jest jakby oczywiste, ale dzielimy się tym wzrostem ze społeczeństwem. No stąd i 500+ na każde dziecko i zerowy PIT dla młodych i zejście z 18 do 17% ze stawką PIT-u. Więc no to wszystko po prostu są argumenty za tym, aby popierać Zjednoczoną Prawicę, popierać Prawo i Sprawiedliwość, no bo dobrze rządzimy.
I ja dopytam jeszcze o jedną rzecz. To wydaje się dobrym pomysłem, żeby ograniczyć wydatki tak, aby były równe przychodom, czyli żeby się nie zadłużać. Pytanie, jak to będzie z podwyżkami w sferze budżetowej, bo i protestami, którymi mogliby się zająć następnie politycy, którzy wygrają wybory, bo no właśnie, wrzesień się zbliża i co ze strajkiem nauczycieli? Czy jego uda się zażegnać? Czy on w ogóle będzie? Na razie cisza w tym temacie, jakaś taka niekoniecznie cisza przed burzą, choć może.
No ale to już pokazaliśmy w trakcie majowych strajków, czy kwietniowych do maja, że wzrost wynagrodzeń w oświacie nastąpił, jest realizowany i podwyżki sukcesywnie są wprowadzane w życie, więc po pierwsze nie było powodów do strajkowania na wiosnę. Dla mnie ten strajk miał absolutnie w dużej mierze podłoże polityczne i był realizowany na zamówienie totalnej opozycji. I dzisiaj, w przededniu rozpoczęcia roku szkolnego, myślę, że sytuacja materialna w nauczycieli jest dobra, że tutaj mają gwarancję, że po prostu ona będzie coraz lepsza. Jednocześnie nie spełniły się te wszystkie takie czarne scenariusze związane z zagrożeniem naboru do szkół, że uczniowie nie będą mieli miejsc w szkołach. Jak się okazuje, w naszym województwie nie było z tym najmniejszych problemów. Ten nabór został przeprowadzony niezwykle sprawnie i za to należą się słowa uznania i dla samorządów, i dla dyrekcji szkół na terenie naszego województwa. Ja myślę, że w trakcie też jakby tego protestu nauczycielskiego w okresie wiosennym, no wiele spraw zostało wyjaśnionych, no dlatego też ten strajk został zawieszony. Ja myślę, że do niego nauczyciele nie wrócą.
Są też różne inne propozycje programowe. Wczoraj Lewica ogłosiła między innymi również konkurencyjne wobec was programy, chociażby wzrost pensji minimalnej w przyszłym roku do 2700 zł, czy leki dla najbiedniejszych za 5 zł. To sprawy dotyczące spraw socjalnych, ale są też sprawy związane z ideologicznymi tematami, chociażby świeckie państwo i renegocjacja konkordatu, legalizacja aborcji do 12 tygodnia ciąży, wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół zamiast religii. Takie niektóre pomysły można odczytać po tej konwencji, która odbyła się w niedzielę. Czy ta kampania wyborcza będzie licytacją na to, kto więcej obieca, czy może to będzie walka ideologiczna?
Ja chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że Sojusz Lewicy Demokratycznej jest kompletnie niewiarygodny, jeśli chodzi o propozycje socjalne, czy w ogóle gospodarcze. No a przypomnę, że Sojusz kilkakrotnie na przestrzeni ostatnich 30 lat był u władzy. Wówczas Polska pod rządami SLD no, bardziej przypominała państwo z czasów początków kapitalizmu, tego zbiorczego.
Może tak? Dlatego te kwestie socjalne wygłaszał Adrian Zandberg, a nie Włodzimierz Czarzasty. No,
tak jest. Tutaj po prostu trzeba jasno powiedzieć, że to był i czas rozmaitych afer, bo no, za czasów SLD ich było sporo, no, ale jednocześnie na absolutnej pogardy dla ludzi ciężko pracujących, wysokie bezrobocie, nikła pomoc społeczna. Więc tutaj chcę powiedzieć, że mieli okazję, nie wykorzystali tej okazji, w tym sensie są kompletnie niewiarygodni. No dlatego front walki przesuwają właśnie na kwestie ideologiczne, czyli propozycje związków partnerskich, homoseksualnych, adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Oczywiście kwestia, jak bumerang zawsze w narracji SLD wraca, kwestia zaostrzenia, złagodzenia oczywiście przepisów aborcyjnych. Więc tutaj po prostu Polacy tego nie kupią, znają, jak słyszę, rąk Sojusz Lewicy Demokratycznej i to co oni mogą zaproponować, więc to nie jest program na wygraną w wyborach.
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się właśnie teraz, to 44,9% Polaków oddało swój głos by na Zjednoczoną Prawicę, a drugie miejsce otrzymałaby Koalicja Obywatelska, około 30% głosów, trzecie miejsce natomiast Lewica, SLD, Wiosna i Partia Razem w okolicach 10% ankietowanych. Jak pan ocenia tu szansę w województwie lubuskim Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy?
No, dla nas oczywiście tym ostatecznym sprawdzianem zawsze są wybory. No, sondaże, one w trakcie kampanii się zmieniają. My oczywiście będziemy ciężko pracować na ten pozytywny werdykt Polaków. I to robimy, no przecież przed momentem przeprowadzaliśmy w ubiegłym tygodniu akcję billboardową, spotykaliśmy się na ulicach miast i mniejszych miejscowości. I byliśmy i w Żarach, i w Żaganiu, i w Nowej Soli, w Zielonej Górze, i we Wschowie, w Sławie, Jasieniu. No więc po prostu tutaj wszędzie spotykamy się z wyrazami sympatii. No rozmawiamy o konkretnych sprawach, no tych, których udało się zrealizować i te, które realizować będziemy w nadchodzącej kadencji w województwie lubuskim. No cóż, to poparcie pewnie jest dla Prawa i Sprawiedliwości nieco mniejsze niż w sondażu ogólnopolskim, ale i tak ono jest większe niż może się spodziewać tego, czy to Platforma Obywatelska, czy Sojusz Lewicy Demokratycznej. Będziemy walczyli w województwie o wygraną. Mamy mocną listę, mamy też dobrych kandydatów do Senatu. Będziemy starali się w trakcie tej kampanii przekonywać Lubuszan, że mogą nam zaufać, że efekty naszej pracy no, są widoczne, że każdy z nich korzysta, czy to będzie program 500+, czy emerytura plus. Wszyscy korzystamy z owoców wzrostu gospodarczego. Więc będziemy namawiać do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. I oczywiście będziemy prowadzić przede wszystkim pozytywną kampanię wyborczą.
Poseł Marek Ast, przewodniczący lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia państwu życzę.